Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Witam Państwa serdecznie w kolejnej Strefie Młodych. Dla Państwa zrealizuję tą dzisiejszą audycję Andrzej Gruszka, a ja przypomnę tylko, że jak co poniedziałek spotykamy się po godzinie 20 z młodzieżą z różnych grup, wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, grup nieformalnych i również osób, które mają swoje pasje, a są w wieku no takim między 13 powiedzmy, a 30 parę lat nawet zdarza się. Tu jeden gość nas dzisiaj chce wychodzić, chociaż wydaje mi się, że on by się w tym naszym przedziale całkiem dobrze mieścił, ale zaraz o tym, bo dziś do studia zawitali młodzi reprezentanci Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ze swoim duszpasterzem i od księdza zacznę, ksiądz Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam.
I przedstawię kolejnych gości. Z nami jest również Justyna Kozłowska.
Witam.
Katarzyna Pypka.
Witam.
Jakub Szabunia.
Dobry wieczór.
I Mateusz Kowalik.
Dobry wieczór.
No i dziś zajmiemy się trochę tą duszpasterską młodzieżową radą, która doradza komu i dlaczego. Może od tego zacznijmy, żebyśmy się na spokojnie mogli przenieść na synod młodych, ale o tym zaraz, o radzie najpierw. I co, to do księdza pytanie. Komu doradzacie?
Tak wychodzi. Oczywiście Rada Duszpasterska Młodzieżowa doradza księdzu biskupowi Tadeuszowi Lityńskiemu, biskupowi diecezjalnemu naszemu. W takich sprawach dotyczących młodzieży, duszpasterstwa młodzieży, ale również pomaga w organizowaniu różnych inicjatyw diecezjalnych, które są właśnie do młodzieży kierowane.
Ile was jest mniej więcej w takiej radzie?
W radzie jest nas 12 osób. Ale tutaj jest reprezentacja.
Okej, a kto może być w takiej radzie? Skąd się ta rada w ogóle wzięła?
Rada to są przedstawiciele różnych ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, które działają w naszej diecezji. Oaza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i inne. A więc ludzie, którzy na co dzień są zaangażowani gdzieś tam w różnych tych przestrzeniach, na różnych polach kościoła i różnych dzieł dokonują w swoich parafiach, czy właśnie w konkretnych wspólnotach.
Często wasza rada spotyka się? Często macie obrady? Czy to bardziej na zasadzie zdalnego, jak to teraz młodzi dużo mobilnych rzeczy robią i czasem spotkanie wygląda jak konferencja na...
Myślę, że nie chodzi o to, żeby się spotykać i rozmawiać. Nie taki jest zasadniczy cel rady. Chociaż też, bo wiadomo, jakieś tam doradzanie, ale właśnie podejmujemy te dzieła. Jeśli się spotykamy, to zawsze w jakimś konkretnym celu, żeby coś zrealizować. Nie tylko, żeby siedzieć, pogadać i nic z tego nie będzie wynikało, ale właśnie, żeby podjąć jakąś inicjatywę, zaangażować wszystkie możliwe siły w tą inicjatywę, podzielić się zadaniami, no i potem po prostu działać.
Dobrze, to teraz na chwilę księdza właśnie od mikrofonu odciągniemy. A do was pytanie, młodzi, w takim razie, ksiądz biskup was słucha w ogóle?
Słucha, jak najbardziej.
A ma okazję was posłuchać? Bo czasem się wydaje, że hierarchowie, biskupi, nie wiem, zacni, czcigodni księża są trochę z takim dystansem oddzieleni, chodzi mi o ambonę na przykład, albo nie wiem, siedzibę tam, gdzie ksiądz biskup mieszka. No i jaki wy jako młodzi macie dostęp do takich osób?
Pamiętam pierwsze spotkanie...
To Mateusz.
Mateusz, tak. Pamiętam pierwsze spotkanie właśnie, kiedy rada się zawiązywała. To było spotkanie z księdzem biskupem i na tym spotkaniu, już na pierwszym spotkaniu tak naprawdę, kiedy mieliśmy jakiś tam pierwszy kontakt z księdzem biskupem, to skierował nawet personalnie do mnie pytanie, co ja sądzę na ten temat. Czyli jakby to ta otwartość wyszła właśnie z księdza biskupa strony na to wszystko. Nie czekał też na naszą interakcję, ale by sam wychodził do nas.
Okej, to Mateusz. A dziewczyny? Ksiądz biskup generalnie otacza się księżmi, czyli mężczyznami. Co ma kobieta do powiedzenia w kościele? I to młoda kobieta. Proszę bardzo.
Znaczy ja pamiętam spotkania z biskupem, że przed każdym tak naprawdę działaniem, które chcieliśmy podjąć, oczywiście z inicjatywy też księdza biskupa, zawsze nas wysłuchiwał. Pytał się nas, jaką my mamy na to wizję. I nigdy nie było rozróżnienia, czy to przychodzi mężczyzna, czy to przychodzi kobieta, bo patrzenie też ze strony kobiety też jest ważne i ksiądz biskup naprawdę chętnie nas słucha i bierze nasze zdanie pod uwagę.
A Justyna, tak ze strony młodego człowieka, w takim razie ksiądz biskup słucha młodych, otwiera się na głos młodych? W ogóle kościół, kler, tak to chyba nazwiemy, księża.
Z pewnością słucha. Może osobiście jeszcze nie miałam okazji, ale pamiętam nasze pierwsze spotkanie właśnie rady i pytania tam zadawane jakby były też, odpowiedzi na nie były wysłuchiwane i gdzieś tam przyjmowane, to było widać.
Okej, to przedstawiliśmy, czym jest rada, to może trochę o was jeszcze, bo w sumie nie zdążyliśmy za wiele powiedzieć. Księże Łukaszu, ksiądz długo jest duszpasterzem młodzieży w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej?
Trzeci rok zaczynam właśnie tej posługi. No, do której powołał mnie ksiądz biskup Tadeusz.
Czyli to jeszcze jest dość świeża posługa. Jak ksiądz się odnajduje w takiej roli?
No, mam nadzieję, że się odnajduje. To raczej by trzeba innych bardziej zapytać o to, czy ja się odnajduję, czy jak widzą mnie w tej roli. Ja staram się ze swojej strony na tyle, ile potrafię, na tyle, jakieś mam zdolności i siły, realizować zadania mi powierzone.
A księdza zainteresowania oprócz duszpasterstwa młodzieży są jakieś takie szczególne?
Ja zawsze jakoś tak lubiłem i góry, i rower, więc to są takie rzeczy. Teraz mam mniej czasu oczywiście na to, ale lubię na pewno gdzieś tam w wolnej chwili te rzeczy czynić.
Okej, to teraz przejdźmy do pani Katarzyna. Ty interesujesz się Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, z tego co już wiemy, albo ja wiem przynajmniej. Radiosłuchacze zaraz pewnie się dowiedzą coś więcej w tym temacie. To jest to, czym żyjesz? Studiujesz, uczysz się?
Tak, zdecydowanie żyję w wolnym czasie harcerstwem. Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej jestem instruktorką, prowadzę drużynę na co dzień. Ale studiuję w Zielonej Górze inżynierię danych, więc strona ścisłe przedmioty zdecydowanie górują gdzieś tam w moim, w moim wolnym czasie też. Ale też działam też w Oazie, w Ruchu Światło-Życie i tam też się realizuję, więc jest dużo pól, w których działam i z tego właśnie jak najwięcej czerpię i z tego mam doświadczenia też, dlatego też gdzieś tam w Radzie używam tych doświadczeń, które mam które zdobywam w czasie wolnym.
Dobrze, Justyna, a ty? Ty też pewnie Ruch Światło-Życie, bo tu ja już zdradzę państwu, że większość naszych dzisiejszych reprezentantów to właśnie Ruch Światło-Życie i to myślę, że dobrze składa, bo na tym ruchu chcielibyśmy trochę więcej dziś na danie powiedzieć, bo nie było jeszcze chyba takiej dokładnej okazji szczegółowej. No dobrze, Justyna.
Zgadza się, Ruch Światło-Życie, a konkretnie działam w diakonii muzycznej. Jestem animatorką odpowiedzialną i też jakby to jest, muzyka to jest po prostu mój sposób na życie, bo też studiuję edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej w Zielonej Górze.
Śpiewasz, grasz?
Śpiewam i gram. Gram na gitarze.
Gitarze.
Śpiewam, jestem wysokim sopranem, więc...
Bo to szkoda, żeśmy dzisiaj gitary nie wzięli do studia, ale to może następnym razem. Dobrze, a w porządku, czyli studia, również studentka. Teraz przejdźmy do panów. Jakubie.
Tak, dokładnie. Ja już bardziej jestem osobą, która, że tak powiem, w Zielonej Górze bywa, a nie jest, gdyż studiuję we Wrocławiu, studiuję prawo. Również Ruch Światło-Życie, działam w diecezjalnej diakonii ewangelizacji, więc to są takie może troszeczkę dla radiosłuchaczy niekoniecznie znane rejony, gdyż ta diakonia zajmuje się bardziej dochodzeniem do drugiego człowieka i opowiadaniem mu o radości, jaką my młodzi ludzie czerpiemy z tego, że możemy być chrześcijanami po prostu.
Okej, czyli też student i Mateusz, zaskoczysz nas pewnie.
Tak, zaskoczę na pewno wszystkich. Też powiem, że jestem studentem, też dojezdnym, bo też tak jak samo jak Kuba we Wrocławiu na co dzień, tylko że finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. A w Ruchu Światło-Życie jestem odpowiedzialny też, jednym z odpowiedzialnych w diakonii liturgicznej. Zajmujemy się jakby tym przebiegiem celebracji liturgicznych i w tych rejonach właśnie mniej więcej się obejmuje moja posługa, jakby w tym zakresie jest ona.
To za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o Oazie, a tylko zasygnalizujmy, bo zaraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, zasygnalizujmy, co przed nami, bo w najbliższy weekend odbywa się Synod Młodych. Co to będzie, księże, gdyby tak pokrótce, dość ogólnie, a potem rozwiniemy sobie po przerwie cały temat. Co to za wydarzenie, dlaczego je organizujecie właśnie teraz?
synod młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod hasłem Młodzi w Kościele. Właśnie odbędzie się w ten weekend. Spotkanie młodych przedstawicieli młodzieży z całej diecezji, które ma na celu jakby usłyszenie młodzieży. Naszym celem jest to, żebyśmy usłyszeli młodzież. Mamy kilka różnych takich bloków tematycznych, w których chcemy jakby poznać głos młodzieży w sprawach ważnych dotyczących ich życia, ale dotyczących też życia Kościoła. Usłyszeć, co gdzieś tam w ich siedzi, w ich serduchach gra. Będzie też czas na to spotkanie młodzieży z biskupem, nie tylko w kontekście jakiejś liturgii, ale także rozmów. No i zachęcić do działania, żeby z tego właśnie naszego spotkania, bycia razem, jakby wyszła jeszcze większa motywacja potem do działania w swoich wspólnotach parafialnych czy w ruchach, w których są na co dzień.
I o tym porozmawiamy sobie więcej po przerwie muzycznej, a Państwa zapraszamy do wysłuchania muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do naszych miłych gości. Dziś członkowie, reprezentanci Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej, również Ruchu Światło Życie, czyli popularnie zwanej Oazy. Nie wiem, czy to tak można określić, ale ja
oczywiście
to tak określam. Popularnie zwana Oazą i chyba znana też popularnie jako Oaza. A gdybyście Państwo też zechcieli się włączyć do naszej dyskusji o Młodym Kościele, bo tak się będzie podobnie nazywał synod młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dokładnie Młodzi w Kościele, to możecie Państwo do nas zatelefonować pod numer telefonu 68 324 2255 lub 801 327 462. Wiem, że ciężko zapisać, więc powtórzę. 68 324 2255 lub 801 327 462. To numery do studia bezpośrednio. A my wracamy do naszej rozmowy, bo zakończyliśmy nasz temat na synodzie młodych, ale zanim to trochę może o Ruchu Światło Życie, skoro mamy tu już tak wielu przedstawicieli tegoż środowiska, to dobrze by było, żebyście trochę nam opowiedzieli. Powiedzieliście, że jesteście w różnych diakoniach. Czy to oznacza, że Oaza właśnie z takich diakoni się składa, czy to jest coś więcej?
Tak. Każdy szuka jakby pola działania, na którym może się realizować i wybiera sobie po prostu czy muzyczne, czy liturgiczne, ewangelizacji i kilka jeszcze innych.
Mhm. Tworzymy jedną wspólnotę, ale każdy z nas jest jakby obdarowany różnymi darami i właśnie te diakonie można tak bardziej na świecki sposób przełożyć. To jest nic innego jak po prostu realizowanie tych darów w różnych właśnie obszarach, nie? Mhm. Czy to właśnie w obszarze liturgicznym, czy muzycznym, czy ewangelizacyjnym.
A dla kogo jest Oaza?
Oaza jest dla każdego człowieka tak naprawdę. Ksiądz Franciszek Blachiński, czyli założyciel Oazy, myślał o Oazie w kontekście całego życia. To znaczy, są dzieci Boże.
Czyli zaczyna się od dziecka.
Tak, a potem oczywiście młodzież. Jest też Oaza dorosłych, jeśli jest się osobami singlami, powiedzmy sobie. Czy domowy kościół, czyli właśnie Oaza dla rodzin. Cały można przekrój osób, które przez całe życie można się po Oazie po prostu odnieść, znaleźć.
I w każdym momencie można do niej też dołączyć. To nie jest tak, że od dziecka
musimy. Jak ktoś nie wstąpił od dziecka, to po prostu koniec.
No właśnie nie. W każdym momencie można po prostu dołączyć do Oazy i do tej wspólnoty. Jesteśmy cały czas otwarci i czekamy tak naprawdę cały czas na nowe osoby.
Ale to też jest piękne, że gdzieś tam dorastając, dojrzewając, zdobywając kolejne lata, można tak naprawdę przechodzić z jednej gałęzi do drugiej. Jest wielu oazowiczów, którzy wychowali się w ruchu, będąc dziećmi, czy potem będąc w oazie młodzieżowej, zawarli związek małżeński i są teraz po prostu w domowym kościele. A potem jeszcze ich dzieci są, właśnie zaczynają być w oazie dzieci Bożych, więc to jest piękne, że gdzieś tam tak naprawdę w wielu tych płaszczyznach, przestrzeniach można się odnaleźć.
Oaza staje się takim trochę stylem życia.
A po co oaza? Po co oaza jest w kościele potrzebna?
Po co oaza? Po to, żeby móc zaczerpnąć tej wody, żeby móc zaczerpnąć też takiej świeżości, można powiedzieć, wiary. Po to, żeby zobaczyć wiarę troszeczkę z innej perspektywy i też po to, żeby pokazać światu, bo to też już można...
To też przede wszystkim spotkać ludzi, którzy też którzy podobnie
myślą tak samo jak my.
Myślą, że też są szczęśliwi z tego, że są w kościele. Nie boją się tego też przyznać. Oczywiście Oaza to nie jest jakby osobny twór w kościele, tylko jesteśmy jakby jedną wspólnotą całego kościoła. Ale jakby w tym charyzmacie, w tym jakby realizujemy to nasze też powołanie.
Ja bym powiedział, że to jest w ogóle taka piękna przygoda życia, bo tu owszem, wiara i ta relacja z Panem Bogiem jest takim punktem zasadniczym, ale tak naprawdę w Oazie bardzo często powstają długoletnie przyjaźnie, powstają właśnie związki małżeńskie, powstają grupy ludzi, którzy gdzieś tam spędzają ze sobą czas, nie tylko w kościele, nie tylko w salce, ale i na wakacjach i jakiś czas wolny i gdzieś tam na studiach. I to jest naprawdę takie piękne środowisko życia potem młodych ludzi, którzy się odnajdują, którzy gdzieś tam czerpią z jednego źródła i też nawzajem się jakoś tam uzupełniają swoimi darami, talentami, charyzmatami.
Wy już jesteście na studiach w większości, więc wszyscy, przepraszam, oprócz księdza, bo ksiądz już po studiach akurat, ale...
Udało się.
Gratulacje. Natomiast pytanie w takim razie, jak wy odbieracie ten czas, no bo już jakaś część waszego życia spędzona w Oazie, warto było tam się pojawić, coś wam to... w waszym życiu coś zmieniło, a może jest po prostu sympatycznie i fajnie się tam chodzi, bo jest sporo młodych, ciekawych ludzi.
Zdecydowanie, bardzo dużo zmieniła Oaza. Tak naprawdę ja mogę powiedzieć śmiało, że mnie ukształtowała, że moje patrzenie na świat, na pewne wartości, którymi się teraz kieruję w życiu, to właśnie dzięki Oazie. I często mówię to, że to jest coś najpiękniejszego, co mnie spotkało w życiu, bo spotkałam tam Chrystusa.
A Kasia, a ten ZHR zaraz obok, to co?
Tak naprawdę Oaza... ksiądz, nasz założyciel, ksiądz Franciszek, też był harcerzem. I cały system i cała struktura też Oazy wywodzi się, jest taką trochę kanwą harcerstwa. I łatwiej mi jest też zrozumieć Oazę dzięki temu, że jestem harcerką. I tak naprawdę dla mnie to są powielające się rzeczy, które się nakładają. I dla mnie to się pięknie komponuje i pokazuje mi cały obraz tego wszystkiego.
A wy? Jak odbieracie swoje bycie w Oazie?
Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, że nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem teraz, gdyby nie Oaza. Oaza tak naprawdę pokazała mi, kim ja mogę być i dzięki niej jestem, kim jestem, ale od takich naprawdę bardzo prostych rzeczy, na przykład od tego, że kiedy pojechało się na pierwszą Oazę wakacji, to trzeba było myć naczynia gdzieś tam na dworze w trudnych warunkach, czy gdzieś tam w ogóle hartować się przez jakieś trudne warunki, gdzieś tam mieszkając w górach. Po takie rzeczy, chociażby jak dzisiaj, kiedy zostajemy zaproszeni tutaj do radia, musimy opowiadać też, gdzieś tam jakiś stres na pewno jest. Oaza daje duże pole do jakiegoś tam rozwoju, też takiego osobistego, nie tylko dlatego, że jesteśmy katolikami, nie tylko dlatego, że rozwijamy się jakieś w sferze duchowej, no ale kształtuje człowieka.
Myślę, że właśnie oprócz takiej szkoły duchowej, to przede wszystkim Oaza jest też taką szkołą życia. Też na co dzień, jak budować relacje z drugim człowiekiem, jak przeżywać codzienność. Wiele pięknych chwil, chociażby u mnie też takie właśnie związanych z Oazą, które pokazały mi, że można naprawdę pięknie żyć. Nie trzeba się wieloma rzeczami przejmować, bo one są tylko na chwilę, a te najważniejsze rzeczy są bardzo blisko nas.
Ja powiem też tak, że mi Oaza pozwoliła odkryć moje powołanie do kapłaństwa. No na szczęście nie jest tak, że każdy w Oazie musi zostać księdzem, więc...
No z paniami byłoby trochę trudniej.
No tak. Czy siostrą zakonną też nie każda oazowiczka. Ale na pewno pomaga też jakoś rozeznawaniu tej drogi życiowej. I druga rzecz to już wspomniałem, to ludzie. To naprawdę wspaniali ludzie, jak sobie pomyślę, bo ja tak... ponad 20 lat jestem właśnie w ruchu Światło Życie w Oazie i tak jak sobie przypomnę, jak sam jeździłem jako uczestnik, jako dziecko, ten młody człowiek, kleryk, teraz jako ksiądz, naprawdę najwspanialszych ludzi, których gdzieś tam w życiu poznałem, to poznałem na Oazie, na których można polegać, którzy naprawdę gdzieś tam mają różne swoje pasje, talenty, jako się rozwijają i to jest niesamowite, to spotkanie właśnie z tym drugim człowiekiem.
A ja wrócę do Jakuba, bo Jakub jest w takiej ciekawej diakonii, to mieliśmy ich kilka, ale ta ewangelizacji to jest taka, jak sam wspomniałeś, grupa, która młodych, która ma za zadanie pójście do innych i opowiadanie im o wierze, o swojej wierze, o Chrystusie. Jak to jest w dzisiejszych czasach pójść do rówieśnika? Bo nie wiem właściwie, do kogo idziecie i komu opowiadacie o tym Chrystusie.
Jest bardzo wiele, co powiem, akcji, w które możemy się włączyć. Czy to chociażby ewangelizacja w szkołach, gdzie wchodzimy na lekcje religii i próbujemy w jakiś sposób rozmawiać, no, mówić świadectwo, czyli mówić o tym, jak my konkretnie przeżywamy, jak my widzimy naszą relację z Jezusem, ale też myślę, że chociażby teraz w niedzielę będzie świetna okazja, żeby zobaczyć, jak my jako diakonia działamy, ponieważ będzie okazja podczas synodu zobaczyć taki happening ewangelizacyjny, kiedy my gdzieś tam przez jakąś taką krótką formę tańcu, śpiewu, też pokazania właśnie radości, będziemy chcieli wyrazić siebie jako młodych ludzi.
Płynnie przeszliśmy do synodu młodych. No to w takim razie opowiedzmy trochę więcej o tym wydarzeniu. Będzie tam kilka bloków. Na czym będzie polegać w ogóle cały synod? To już trochę wspomnieliśmy, że chcecie, aby ksiądz biskup was usłyszał. Ksiądz biskup bardzo chce was usłyszeć. No i, ale tam przyjadą właśnie, kto tam przyjedzie, co się będzie działo, gdzie to będzie, czy można jeszcze wpaść i zobaczyć.
To może ja zacznę od opowiedzenia metody tego synodu. To są jakby takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ten blok warsztatowy, te dialogi, a druga rzecz, która jest niezmiernie ważna, to są te wydarzenia modlitewne, które będą na synodzie. I teraz tak, jeśli chodzi właśnie o ten blok, gdzie będziemy rozmawiać, to chcemy to zrobić taką metodą widzieć, osądzić i działać. Będą takie trzy bloki. Właśnie najpierw widzieć, czyli w tych tematach, które pewnie zaraz tutaj w radiu się też pojawią, będziemy chcieli jakby to, co już powiedziałem, wydobyć z młodzieży to, co gdzieś tam w nich jest, co jest dla nich ważne, to, co widzą w Kościele jako dobre, piękne, co widzą jako trudne, jak widzą swoje zaangażowanie, jak z ich perspektywy wygląda duszpasterstwo, czy przygotowanie do brzmowania, lekcje religii, rozeznawanie powołania i tak dalej. Potem takim drugim blokiem będą dialogi młodych z biskupem, gdzie właśnie to, co młodzi wypowiedzą w takim krótkim resume, zostanie przedstawione biskupowi, jak również konkretne pytania, żeby ksiądz biskup mógł się gdzieś tam do nich odnieść, odpowiedzieć jako pasterz diecezji, wskazać też drogę tym młodym ludziom. I trzecia część działać, czyli będziemy się zastanawiać, co my jeszcze konkretnie możemy robić więcej, aby gdzieś tam z tą Ewangelią iść do innych ludzi, aby jeszcze mocniej angażować się w życie Kościoła, czy to na poziomie parafii, czy na poziomie diecezji. Nie? I druga rzecz to będą te wydarzenia modlitewne. Tutaj takie dwa chciałbym wskazać. Sobotni wieczór to na Osiedlu Pomorskim w parafii Miłosierdzia Bożego będzie taki wieczór modlitw o dary Ducha Świętego dla młodych. Myślę, że ważne, bo to z jednej strony ważne są nasze siły, nasze chęci, jakieś nasz zamiar czynienia czegoś, ale tak naprawdę potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego, żeby działać w Kościele. O to będziemy się modlić. I niedzielna msza święta, którą będzie celebrował ksiądz biskup Tadeusz Lityński z posłaniem młodych, czyli błogosławieństwo biskupa, które jest niezmiernie ważne do tego, żeby móc gdzieś tam na różnych polach, w różnych przestrzeniach Kościoła działać.
I teraz pytanie w takim razie, bo rozumiem, że to ma być diecezjalne spotkanie, czyli krótko mówiąc powszechne. Z każdego zakątka diecezji spodziewacie się młodych?
Tak, z tych zgłoszeń, które już mamy, to tak naprawdę zdecydowana większość dekanatów, bo diecezja jest podzielona na 30 dekanatów i każdy dekanat miał tutaj swoje konkretne miejsca na tym synodzie, więc już po prostu one są prawie w całości wypełnione.
Czyli reprezentacja powszechna.
Tak, taki był zamysł, żeby z całej diecezji, tak naprawdę z każdej parafii, żeby młodzież miała taką możliwość uczestniczenia w tym synodzie. Dlatego tak właśnie postanowiliśmy, że z dekanatów będą reprezentacje, które będą przyjeżdżały na synod.
Okej, i na tym synodzie będziecie podejmować tematy o tyle ważne, o ile też trudne, a nawet wręcz powiedziałbym też poważne, bo wśród nich są chociażby takie jak powołanie, ale również o tym, jak to jest, że wiara emigruje do przestrzeni wirtualnej, między parafią a internetem też będziecie się poruszać, no ale też o duszpasterstwie młodzieży i jak wygląda rzeczywistość parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Teraz na wasze doświadczenie trochę się tutaj przerzucę. Jak wygląda według was wiara młodych w dzisiejszym świecie, w diecezji tej akurat, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej? Jak wygląda duszpasterstwo? Czy są trudności właśnie w zaangażowaniu się w to, w te grupy apostolskie? W ogóle, jak środowisko to wszystko ocenia? To jest długie pytanie, więc zacznijmy może od tego, jak wy to postrzegacie. Trudno być duszpasterstwie młodzieży w parafii?
Myślę, że młody człowiek dzisiaj ma bardzo wiele propozycji, są kierowane do niego bardzo wiele propozycji. I gdzieś ten kościół, który jest taki na powierzchownej warstwie wygląda trochę niebliski nam, taki odległy, może stary, po prostu przeszły, wydaje się trochę nieciekawy dla młodego człowieka. A paradoksalnie, kiedy się wejdzie do tej rzeczywistości, okazuje się, że jest to rzeczywistość bardzo otwarta na młodego człowieka, w której może się znaleźć, może przyzywać samego siebie. Ale się, nawiązując jeszcze do tych bloków, które właśnie tutaj były omawiane, myślę, że ciekawym tematem, który będzie na synodzie poruszany, będzie właśnie ta emigracja wiary do przestrzeni wirtualnej.
Co to znaczy, tak, emigracja wiary? Czyli co, już ludzie nie chodzą młodzi do kościoła, tylko w internecie dzielą się tym, w co wierzą?
Myślę, że też w ostatnim czasie bardzo wiele takich różnych filmów też, to dostrzegamy właśnie coś takiego, że dużo jakichś rzeczy takich związanych z wiarą też przenosi się w tą sferę wirtualną, gdzie de facto znajdziemy młodego człowieka, bo ten młody człowiek dużo czasu spędza właśnie czy w smartfonie, czy w komputerze.
I to dobre czy złe?
I dobre, i złe, bo tak naprawdę to wszystko jest dla nas po to, żebyśmy z tego korzystali. Ale to też z drugiej strony może nas bardzo mocno zniewalać i w pewnym momencie zamyka nas w ogóle na drugiego człowieka.
A wy co o tym sądzicie? Dobre pytanie. Mateusz ma wyrobione zdanie. Jakub,
no, nie potrafię na ten temat właśnie wirtualny, że tak powiem, udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To, że Kościół jest obecny gdzieś tam w mediach społecznościowych, to jest na pewno bardzo ważne, bo myślę, że Kościół też musi wychodzić do miejsc, gdzie człowiek przebywa, gdzie jest jego środowisko życia, a tak naprawdę bardzo wielu młodych, przede wszystkim właśnie to, co mówił Mateusz, dla nich takim centrum życia, że tak powiem, jest internet w tym momencie. I to, że Kościół, że duszpasterstwo młodzieży jest tam obecne, ja myślę, że to jest bardzo duży sukces, ale też myślę, jakaś konieczność. Bez tego nie poszlibyśmy dalej, bez tego nic byśmy nie zrobili. Ale jednak myślę, że to może być początek, ale spotkać prawdziwego Boga, prawdziwego Chrystusa, wejść w Nim relację osobową można tylko w Kościele, tylko we wspólnocie, tylko w jakiejś grupie, gdzie wszyscy razem mogą się nakręcać, mogą opowiadać sobie o tym, jak oni przeżywają. No i no, tego już rzeczywistości wirtualnej niestety nie możemy zrobić.
Myślę, że to, co Kuba powiedział, jest bardzo ważne, bo młody człowiek dzisiaj o tyle właśnie, ile może w coś sobie kliknie sobie, czy to w Szóstaka, czy w jakiegoś innego popularnego katolickiego, czy wierzącego youtubera, to bardzo często zatrzymuje się tylko na nim. Jakby nie idzie dalej, a tutaj trzeba zastanowić się na tym właśnie, przy tej emigracji wiary do przestrzeni wirtualnej. Czy my w tej przestrzeni, oprócz tej przestrzeni wirtualnej, mamy rzeczywiste na przykład życie sakramentalne? To jest też dobre pytanie. Czy ten młody człowiek, oglądając te filmy, czy czytając jakieś artykuły, bo też jest dużo takich stron, które jakby opisują jakieś życie duchowe, trafia rzeczywiście do tego kościoła? Czy tylko zatrzymuje się na tym oglądaniu filmu i to jest jedyny jego kontakt z Panem Bogiem?
Bo też jest tak, że po prostu te filmiki jakby zaczynają coś budować w młodym człowieku, znaczy w człowieku, który tego słucha, w środku, w sercu. I nie można się w tym wszystkim zgubić, bo niektórzy myślą, że na tym można jakby poprzestać i wystarczy oglądać, i nie myśli o tym, żeby pójść dalej. Żeby na przykład właśnie wyjść z internetu, wylogować się i wejść do kościoła.
Papież Franciszek jakiś tam czas temu powiedział, że dzisiaj internet jest jak kolejny dodatkowy kontynent na świecie, że tam po prostu dzisiaj ludzie są i są wielkiej ilości i znacznej ilości czasu spędzają, i także młody człowiek. Więc na pewno z jednej strony jest ważne, żeby Kościół w jakiś sposób był tam obecny, ale to, co tutaj już powiedzieli młodzi sami, że na tym nie można poprzestać, że przychodzi taki moment, że jak chce się pójść naprzód w swojej wierze, to trzeba też budować wspólnotę, trzeba być we wspólnocie. W ogóle człowiek nie jest powołany do jakiegoś takiego, żeby żył sobie sam gdzieś tam na bezludnej wyspie, ale ciągle potrzebujemy w różnych innych rzeczywistościach też drugiego człowieka. Potrzebujemy tego życia we wspólnocie. Także jeśli chodzi o przeżywanie wiary, potrzebujemy bardzo konkretnie wspólnoty innych ludzi, z którymi się tym doświadczeniem możemy dzielić, którzy nam pomogą, a może czasem my będziemy mogli im pomóc. A to jest trudniejsze, bo siedzenie gdzieś tam za komputerem, klikanie czy słuchanie jest o wiele łatwiejsze. Pójście do wspólnoty zawsze wiąże się z takim trochę odkryciem siebie, odsłonięciem siebie, swoich dobrych stron, ale też jakichś może swoich różnych wad. Ale właśnie we wspólnocie możemy się uczyć akceptacji siebie nawzajem. Gdzieś tam tego budowania konkretnych relacji właśnie w tym oparciu o wzajemny szacunek, o jakieś zrozumienie siebie. I tego dzisiaj młody człowiek bardzo potrzebuje. Bardzo potrzebuje bliskości też drugiego człowieka. Bardzo potrzebuje tego budowania relacji nie tylko przez internet, ale w rzeczywistości, żeby móc popatrzeć komuś w oczy, żeby móc z kimś pogadać face to face, żeby spędzić wspólnie czas. No na przykład oazy, tak jak sobie teraz wspomnę, gdzieś też te wyjazdy wakacyjne oazowe, one zawsze dają takie niesamowite doświadczenie wspólnoty. Nagle ludzie jakby to odkrywają, jak piękne jest bycie też we wspólnocie, gdzie mamy jakieś tam jednakowe poglądy, gdzie mamy jakiś wspólny cel, że to jest takie bogactwo, to jest takie odkrycie nieraz życiowe, coś fantastycznego, to napełnia radością ludzi. I dlatego potrzeba gdzieś tam może w internecie zaczynać, ale wychodzić ostatecznie do wspólnoty, żeby tego drugiego człowieka spotkać live.
Na pewno tym pomysłem jest unikanie tego medium, ale bardziej mi się wydaje zastanowienie się nad tym, jaka powinna być forma i z jakimi treściami idziemy.
To nie są jedyne tematy, którymi skupicie się na synodzie, ale więcej zostawmy sobie po przerwie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Kręcimy się ciągle wokół tematu synodu młodych. Wprawdzie nie mamy już za wiele czasu, ale na pewno chcielibyśmy opowiedzieć o tym, czy chcielibyście opowiedzieć o tym, o tych trzech powodach, które ja już znam, a Państwo zaraz poznacie, dlaczego ten synod właśnie teraz organizowany jest w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, synod młodych. Kasia.
Po pierwsze, synod dlatego, że teraz w tym roku zaczyna się synod w diecezji. Spotykają się wszyscy duchowni i będą debatować na temat Kościoła, dlatego też młodzi, ten głos młodych, który ma być właśnie tym synodem młodych. Drugą takim ważnym wydarzeniem, które dzieje się w Polsce, to jest rok Stanisława Kostki, a trzecim Ojciec Święty, papież, organizuje synod też dla młodych w Rzymie.
Na który ty, Kasia, i ty, Mateusz, wybieracie się już w najbliższym czasie, to tak. Będzie w październiku. Dokładnie. Czego spodziewacie się po tym wydarzeniu, spotkaniu z papieżem? Co papież chce z tym spotkaniem wymyślić, zrobić, zorganizować?
Myślę, że papież
przepracować.
Franciszek przede wszystkim chce też usłyszeć nas głos. Znając i patrząc też po papieżu Franciszku, jego jakby sposoby bycia, jest to osoba, która zdecydowanie jest zasłuchana w tym głos i też ludzi młodych również. Ludzie młodzi są dla niego bardzo ważni też. Myślę, że właśnie tego, co sam papież Franciszek będzie mówił, będziemy chcieli usłyszeć, ale też mi się wydaje, że też chcemy usłyszeć, co inni ludzie też z całego świata będą mówić na temat duszpasterstwa. Jak oni przeżywają to w swoich diecezjach, bo my może często mamy taki obraz, ale taki bardzo lokalny, patrząc na Kościół takim globalnym okiem, nagle dowiadujemy się, że ten Kościół ma bardzo różne problemy, z różnymi rzeczami się zmaga i to duszpasterstwo bardzo różnie wygląda.
I w tym roku też rok świętego Stanisława Kostki. Jutro przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki w Polsce, patrona młodzieży, ale też 450-lecie śmierci tego patrona młodzieży obchodziliśmy w sierpniu, 15 sierpnia dokładnie. Mateuszu, ty parę zdań o świętym Stanisławie, gdybyś nam mógł powiedzieć, i czy ta postać jest dla ciebie istotna?
Myślę, że
że tak odległa tyle wieków.
Właśnie, no mimo tego, że już 500 lat, 450 od narodziny całe. 500, to ta, myślę, że ta postać jest bardzo ważna, istotna dla każdego młodego człowieka. Pamiętajmy o tym, że święty Stanisław umiera nie mając nawet 18 lat. Bardzo postać wyjątkowa, ze względu na to, że pokazuje też, że przeżywać młodość można bardzo w piękny sposób, mając bardzo piękną relację z Panem Bogiem, ale też być bardzo odważnym, nie bojącym się podejmować wyzwań, trudnych wyzwań, idący gdzieś za swoim powołaniem. Bardzo piękna postać, która pokazuje, że można tą swoją młodość przeżywać bardzo pięknie.
Dobrze, ten święty Stanisław będzie wam towarzyszył na synodzie?
Oczywiście, będą nawet jego relikwie cały czas z nami. Myślę, właśnie ta okazja, rok świętego Stanisława Kostki i to wspomnienie 450 lat od jego śmierci, chcemy jakoś na nowo też odkrywać przez cały ten rok tę postać, bo chociaż tak jak tutaj było powiedziane, że w czasie odległy, ale tak naprawdę bliski, bo to, z czym się zmagał, jest podobne jak i do czasów dzisiejszych, ale również jego postawa, jaką prezentował te kilka wieków temu, tak naprawdę ciągle gdzieś tam jest aktualna także dla młodego człowieka, żeby szedł naprzód, żeby się gdzieś tam nie zniechęcał, żeby rozeznawał swoje miejsce w świecie, żeby się gdzieś tam nie poddawał na tej drodze, żeby ciągle brnął do przodu. To naprawdę święty Stanisław to w niezwykły sposób gdzieś tam w swoim życiu zrealizował i na pewno takie konsekwentne dążenie do celu, odkrywanie woli Pana Boga dla swojego życia, to jest sprawa aktualna także dzisiaj.
Ten nasz czas audycji niestety się już kończy. Jest tak, że pozostawiamy chwilkę dosłownie na pozdrowienie. Jest ktoś, kogo chcielibyście serdecznie pozdrowić?
Tak, myślę, że chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszego pasterza, księdza biskupa.
Ksiądz Łukasz tu siedzi. A.
Księdza biskupa, to nie ten takiego pasterza, już powiem wyżej. Bo wiemy, że ksiądz biskup nas wspiera, być może nawet słucha. Wiemy, że mamy wielkie wsparcie od niego. Chcielibyśmy też tymi pozdrowieniami jakoś tak podziękować za to zaufanie, które dostajemy od niego nieustannie.
A ja wam również dziękuję za dzisiejszą audycję. Spotkaliśmy się dziś z reprezentacją Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej, której przewodniczy, dobrze mówię, ksiądz Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Oraz, a gośćmi moimi państwa była Justyna Kozłowska.
Dziękuję.
Katarzyna Pypka. Dziękuję bardzo. Jakub Szabunia.
Dziękuję.
I Mateusz Kowalik.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dla państwa realizował audycję Andrzej Gruszka. Łukasz Brodzik zaprasza na kolejną strefę młodych już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20:00. Do usłyszenia.